Teraz o tych darach, to tak, tak sobie myślę, że Paweł jak pisze ten list, to tak naprawdę ja tak sobie wyobrażam, że on, ja wiem, że to jest niepolitycznie poprawne, to co powiem, ale to ja sobie wyobrażam, jak Paweł bierze ten kościół w Koryncie przez kolano i mu po prostu tak parę razy takich klapsów daje, że oj, chyba coś nie tutaj, nie do końca jest tak, jak miało być, ale dobrze, słuchajcie, to zacznijmy. Może pomódlmy się na początek. Pani, tak dziękuję Ci za ten przywilej, że mogę być teraz tutaj w tym miejscu i proszę Cię, abyś błogosławił teraz ten czas, to słowo. Uż nas, Panie, dotykaj się nas. Powierzamy Tobie to w Twoim świętym imieniu. Amen. Znaczy, jak mówię, mi przypadło w udziale, żeby powiedzieć na temat, który Paweł w tym liście, w pierwszym liście do Koryntian, jeżeli ktoś zapomniał, to o tym właśnie mówimy. Mówi o tym od 12 do 14 werset. Nie, tak, 14. Także trochę mówi, ale robi taką krótką przerwę, żeby powiedzieć o miłości. Więc ja nie będę dzisiaj robił przerwy, żeby mówić o miłości, bo zostawię to Stasiowi, który będzie mówił o tym po południu. Więc on troszkę będzie łagodził to wszystko. Ale Paweł, ja przeczytam tylko jeden krótki fragment na początek, tylko niech chwilę czasu dla fotoreporterów. Dobra, już. Okay. Więc w 12 rozdziale Paweł mówi tak od 4 wersetu. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim. A może jeszcze dalej przeczytajmy. A w każdym rośnie, różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżnienia duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Ale wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Wiecie, nie odłożę tego. Żeby mówić o darach, to przede wszystkim musimy sobie powiedzieć o tym, który jest dawcą tych darów. I krótko, żeby nie przedłużać, bo wiecie, ja tak obserwując to, co dzieje się w świecie chrześcijańskim, jak w niektórych społecznościach jest taka bardzo duża koncentracja na dziele Ducha Świętego, na jego oddziaływanie, na tym, jak on działa w życiu ludzi, ale też jakie dary daje, że tak czasami widzę, że gubimy to, z czym tak naprawdę Duch Święty został posłany. I czytamy w pierwszym liście, nie w pierwszym liście, tylko w Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, gdy Jezus zaraz przed odejściem powiedział do swoich uczniów, 14 rozdział, werset 16-17. Jezus mówi tak, ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Jezus odchodzi i mówi, słuchajcie, ja odchodzę z tej ziemi, ja odchodzę, zostawiam was tutaj, nie będę już z wami, nie będziecie mogli siedzieć ze mną, słuchać moich słów, nie będziemy siedzieć na dyskusjach do późna w nocy, nie będziemy podróżować, ale nie martwcie się, bo ja poślę Ducha Świętego, który przyjdzie. I tu jest powiedziane, że on będzie pocieszycielem. I to słowo pocieszyciel, to słowo parakletos. Wczoraj na dyskusji mówiliśmy o zachęcaniu, o pocieszaniu, napominaniu. Sprawdziłem słowo parakaleo, o którym mówiliśmy wczoraj, czyli to słowo zachęcanie, budowanie, które w naszych Bibliach przetłumaczone jest jako napominanie, to słowo występuje 114 razy w 104 wersetach. U nas przetłumaczone to jest jako napominać, nie? Czyli tak, z takim ma taki wydźwięk taki dosyć negatywny. Natomiast słowo, które greckie słowo nuntheto, które oznacza właśnie tak napomnieć kogoś, żeby kogoś wyprostować, występuje tylko 8 razy. Zobaczcie, jaka jest... A w naszych Bibliach to wszystko jest przetłumaczone jako zachęcenie, jako napominanie. Natomiast, zobaczcie, Duch Święty został nazwany pocieszyciel, parakletos. Ktoś, kto pociesza, ktoś, kto poucza, zachęca. Ja uwielbiam taki przykład, jak tutaj, żeby moja żona była usatysfakcjonowana. Taki obraz Ducha Świętego jako takiego najwierniejszego kibica, który jest właśnie takim pocieszycielem. I wyobraź sobie, że biegniesz w jakimś maratonie i po prostu i biegniesz już resztkami sił, po prostu powłóczysz tymi nogami, nie, albo idziesz na kowale.
Kowadło.
Ale już nie powiedziałem, już bliżej. Idziesz na kowadło i po prostu już tak ledwo, język do kolan ci spisa, już nie masz sił. I wszyscy już tam są na górze. I już mówią, no już 2 godziny nie będziemy czekać dłużej, idziemy dalej, nie? Ale ty jeszcze idziesz. I wszyscy poszli, zeszli już z tej góry, zdążyli dojść do Bielic, tutaj zjeść obiad, a ty jeszcze się wdrapujesz na tą górę. Ale Duch Święty, jako ten pocieszyciel, najwierniejszy kibic, on tam jest na tej górze i czeka na ciebie. I mówi, dajesz radę, idziesz, jeszcze chwilę, jeszcze troszeczkę, dajesz radę, wyjdziesz. I jest tam, nie? Tak jak biegniesz w maratonie i wszyscy ukończyli, a ty biegasz na ten stadion, a tam już nikogo nie ma. Wszyscy kibice się rozeszli, ale stoi tam Duch Święty z transparentem, z flagami i mówi, Maciek, jedziesz. Taki najwierniejszy kibic. Taki pocieszyciel. I wiecie, i on działa w różne sposoby w Kościele, w życiu ludzi. I myślę, że najważniejszym zadaniem Ducha Świętego, o którym bardzo często zapominamy, to jest to, co znajdujemy w Jana 16 rozdziale, od 13 wersetu, gdzie jest powiedziane, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. To powiedział Jezus. I tak naprawdę my często zapominamy o tym, że najważniejszym dziełem Ducha Świętego i zadaniem Ducha Świętego to jest to, żeby nie wywyższać siebie, nie żeby koncentrować uwagę wszystkich ludzi na sobie, ale żeby tak stać za sceną, za kulisami i tak naprawdę sprawić, żeby Chrystus był wywyższony. Ja lubię ten przykład, u nas w Kościele mamy stroiciela, który jest chyba jednym z najlepszych stroicieli w Polsce. Mi nie wypada takich rzeczy mówić, no ale dobra, na świecie niech będzie. Ale ja tak czasami się przyglądam jego pracy, jak on po prostu wbiega na tą scenę w przerwach czy przed koncertem, siada do tego fortepianu i tak stuka i tym kluczem ta naciąga i stroi ten fortepian. Po co to robi? Po to, żeby ten pianista, który przyjdzie i zacznie grać, żeby ludzie słuchając tego mogli być zachwyceni. I tak naprawdę nie stroiciel jest ważny w tym wszystkim. On jest takim zakulisowym, który siała, gdzieś tam siedzi, w razie czego, jakby coś się stało, on wybiegnie, żeby poprawić. Po co? Żeby ten artysta mógł pięknie zagrać. I ja myślę, że właśnie głównym dziełem Ducha Świętego to jest to, żeby wskazywać na Chrystusa. Żeby ludzie koncentrowali się na Chrystusie, żeby patrzyli na Chrystusa i żeby sprawiał, żeby Jezus w życiu człowieka, każdego wierzącego był rzeczywisty. Żeby on nie był jakimś tam, gdzieś tam, jak Stasiu często mówi, ludzie modlą się do obrazu, obraz ani razu, że to nie jest, on jest gdzieś tam Bogiem na obrazku, ale żeby był rzeczywistym Bogiem w moim sercu. Nie? I to tak jak bierzesz i patrzysz przez teleskop na gwiazdy, tutaj zwłaszcza pięknie widać gwiazdy, zwłaszcza jak się zgasi światła wokoło, pięknie gwiazdy widać. Ale jak weźmiesz teleskop i patrzysz na te gwiazdy, to tak naprawdę ten teleskop nie jest po to, żeby się zachwycać, o jaki cudowny, jak pięknie wypolerowany, jaki ma ładny kolor ten teleskop, ale po to, żeby móc widzieć te gwiazdy, żeby bliżej je obserwować. I ja dlatego tak myślę, że ważne jest to, żebyśmy jako wierzący pamiętali o tym, że Duch Święty, jego głównym zadaniem jest to, żeby koncentrować uwagę ludzi na Chrystusa. Żeby kierować ich uwagę na Chrystusa. Ale kolejnym dziełem, które Duch Święty robi i którym jest bardzo istotne, to jest to, że On działa w życiu każdego wierzącego. Kościoła. I tak naprawdę On ma moc zmieniać życie ludzi. I On jest kimś, kto po prostu robi niesamowite rzeczy w życiach ludzi. I ja kiedyś taki przykład podawałem, ostatnio też w Warszawie to Jak już słyszeliście to możecie się zdrzemnąć przez chwilkę, ale dla tych, którzy nie słyszeli, bo czasami ludzie mówią, ale ja nie widzę Ducha Świętego, nie widzę Jego działania, no to nie widzę Go, nie wiem, kim On jest, to dlaczego miałbym w to wierzyć? I tam przypomniała mi się taka historia 12-letniego chłopca, który przyszedł do swojego ojca, który był elektrykiem. I mówi, tatusiu, dlaczego ja mam wierzyć w Ducha Świętego? Przecież Go nie widzę. No, ja mam wierzyć w coś, czego nie widać. On jest przecież duchem. No to jak ja mam to wierzyć? Ja tam mówię, synku, chodź ze mną do pracy. Pójdzie ze mną do pracy. Przyszedł, zaprowadził go do tej elektrowni, pokazał mu te wszystkie te transformatory, jakieś, wszystko, co tam jest, te wszystkie urządzenia, jakkolwiek one się tam nazywają. Chociaż powinienem wiedzieć, bo z zawodu jestem elektromechanikiem podobno. Ale pokazał mu to wszystko i mówi, synu, tutaj wytwarzany jest prąd. A syn mówi, no przecież wiem, tato, przecież chodzę do szkoły, tam mnie uczyli i mówili, że tu się prąd wytwarza. Potem tymi kablami idzie do domu i no i tam mamy światło, mamy to wszystko. Mówi, widzisz, synu, i to jest dokładnie tak samo z Duchem Świętym. Jak to, tato? No tak, po prostu nie widzisz prądów. Nie widzisz tego prądu, który płynie tymi kablami, ale widzisz efekty działania tego prądu. Gdy przełączasz ten wstryczek, nagle światło jest. Przekręcasz, nie ma. Widzisz działanie tego prądu. I tak samo jest z Duchem Świętym. Ty może nie widzisz Ducha Świętego, ale możesz widzieć działanie Ducha Świętego w życiu ludzi. Możesz widzieć, jak Duch Święty zmienia życie człowieka. Możesz zobaczyć, dlatego możesz uwierzyć, bo widzisz to, jak On działa. Może Jego nie widzisz, ale widzisz to Jego działanie, to jak On zmienia życie ludzi, zmienia rodziny, zmienia małżeństwa, zmienia kościoły, zmienia narody, zmienia miasta. On ma ogromną moc, Jego moc jest potężna i On potrafi zmieniać życie. I dlatego musimy o tym pamiętać, że Duch Święty ma przepotężną moc i przeogromną i On jest kimś wspaniałym. Dlatego ja wierzę w to głęboko, że my potrzebujemy Ducha Świętego i Jego mocy, Jego działania każdego dnia. Każdego dnia. Bo On uzdania nas do tego, żebyśmy mogli kochać innych miłością agapę, żebyśmy mogli przebaczać tam, gdzie nawet zamiast po prostu pójść i jak to było, że przebaczyć bejsbolem, to po prostu idę i przebaczam po prostu tak, jak powinienem. To On mnie uzdania do tego. I On mi daje przekonania ze Słowa Bożego. On też daje dary, którymi chce, abyśmy posługiwali w ciele Chrystusa. I to jest ważne, bo teraz jak sobie powiemy trochę o darach, to żebyśmy, ważne jest to, bo my często, i też tutaj ludzie w Koryncie, jakby niewłaściwie rozumieli to, kim jest Duch Święty i jakie jest Jego działanie i co i jakie jakby zastosowanie jest tych darów, które On daje. I nie wiem, czy widzieliście takie kościoły, ja spotykam się z takimi czasami, że ludzie po prostu w niedzielę skaczą, krzyczą, padają, robią różne rzeczy, a przychodzi poniedziałek. Jest zderzenie z tą taką codzienną, szarą rzeczywistością i po prostu ludzie nie potrafią sobie z tym poradzić. Wiecie, to jest takie ciekawe, bo czasami zdarza się, że wchodzisz na takie nabożeństwo, takie super nabo z powerem, jak to niektórzy mówią. Nie? I po prostu jest taki power na tym nabożeństwie. Jest głośno i tak wszystko się dzieje. I ludzie wychodzą z takiego nabożeństwa oszołomieni, a nie nakarmieni. I to jest smutne. Bo potańczyli, poskakali, pomachali flagami, popadali, ale tak naprawdę to nie wystarczy, żeby w codziennym życiu stawić czoła atakom szatana, przeciwnościom, które spotykają nas, różnym innym rzeczom, z którymi się zmagamy. Ja wierzę w to, że Duch przejawia się tam, gdzie w sercach gości pokora. I tak naprawdę, jeżeli ja jestem posłuszny Bożemu Słowu i idę za Bożym Słowem, to będzie się objawiać też w takim codziennym życiu i też w tym porządku na nabożeństwie. Paweł tutaj w tym liście do Koryntian, jak powiedziałem, on po prostu bierze Koryntian, jakby przekłada ich przez kolano i mówi, słuchajcie, co wy robicie? Jak zaczyna im mówić o porządku na nabożeństwie, ja sobie wyobrażam, jak to nabożeństwo tam musiało wyglądać. Jak on ich tam po prostu je mówi, słuchajcie, co wy robicie? Ktoś niewierzący przychodzi na wasze nabożeństwa i zamiast być zbudowany, zamiast się nawrócić, to on po prostu jest przerażony, ucieka i mówi, Boże, co jakiś... Szaleją się najemni, czy cokolwiek tam. Po prostu poszaleli tam na tym nabożeństwie. Nie? Myślę głęboko, jeżeli w Kościele przestaje wystarczać prostota Ewangelii, prostota Słowa Bożego, to głupie zwiastowanie, o którym Paweł mówił tam w pierwszym wersecie, w pierwszym rozdziale, to zaczyna się pobudzać ludzi w jakimiś innymi rzeczami, ubierając to bardzo duchowe słowa. Ale tak naprawdę do czego to prowadzi? Ludzie wychodzą oszołomieni, ale nie nakarmieni. Ja pamiętam, rozmawiałem z takim pastorem młodzieżowym w naszym kościele Baltimore. Niektórzy go znają, Pete Wistera. I on powiedział coś takiego, że ma znajomego, który był też pastorem młodzieżowym w takim dużym kościele tam w Stanach i miał nieograniczony budżet. Więc po prostu jak miał taki budżet, to co tydzień na te spotkania młodzieżowe zapraszał, kogo się da. Jakiś zespoł, jakieś koncerty organizował, jakieś to. Po prostu tyle atrakcji. I mówi, że wszystko było super. Coraz więcej ludzi przychodziło, coraz więcej młodzieży. Zapełniał się kościół. Ale w momencie, gdy się budżet troszeczkę zmniejszył, no bo tam sytuacja finansowa i niestety ucięli budżet. Nagle w tym samym czasie, gdy przestał dostarczać tych wszystkich atrakcji, nagle ta frekwencja, która tak rosła, nagle i zostało parę osób. I koniec. I wiecie, bo on powiedział coś takiego. To, czym ściągniesz ludzi do kościoła, tym będziesz musiał ich tam zatrzymać. Jeżeli ściągasz ich koncertami, jakimiś innymi wydarzeniami, jakimiś tutaj wspaniałymi rzeczami, to wiedz, że stawiasz się z automatu na przegranej pozycji. Dlaczego? Bo świat zawsze będzie miał więcej pieniędzy. Świat zawsze będzie miał gwiazdy, które są bardziej znane, które mają więcej odsłon na YouTubie, jakkolwiek. Świat zawsze będzie miał więcej. Jeżeli nie wystarcza prostota Ewangelii, prostota zwiastowania i moc Ducha Świętego, która ma moc zmienić życie ludzi, to co to jest? To są tylko nasze ludzkie działania, nasze ludzkie starania zrobienia czegoś, co i tak na dłuższą metę nie działa. Wiecie, ja wierzę głęboko w to, że są ludzie, którzy są zbawieni, ale nie są napełnieni Duchem Świętym. Bo napełnienie jest czymś ważnym. I takie naprawdę, takie emocjonalne uniesienia, których ludzie doświadczają na nabożeństwach, nie są dowodem napełnienia Duchem Świętym. Wiecie, bo gdy ja jestem namaszczony, to jestem przepełniony miłością, pokorą, szacunkiem dla nich. I chcę czynić dla innych to, co ja sam przyjąłem. I tak naprawdę, gdy Duch Święty bierze duszę, która jest pełna pychy i taka pełna mojego własnego ja, mojego ego i tak naprawdę bierze tą duszę i grzebie ją wraz z Chrystusem, żeby ją potem podnieść do zmartwychwstałego życia. Wow! To wtedy doświadczasz pełni życia z Bogiem. Bo wtedy Bóg w pełni może przejąć twoje życie i może pokazać ci, czym jest to życie. I wówczas mogę kochać, mogę wybaczać, mogę innym pokazywać to, co sam otrzymałem, czego sam doświadczyłem od Boga. Ale smutne jest to, gdy ludzie nie doświadczają tego napełnienia w swoim życiu. I to napełnienie zastępują jakimiś emocjonalnymi uniesieniami. To nie jest tożsame. Wiecie, tak naprawdę Duch Święty, gdy przejmuje kontrolę nad życiem człowieka, to ten człowiek nie ma innego wyjścia, jak tylko wywyższać Chrystusa, jak tylko uwielbiać Go każdego dnia. Bez względu na okoliczności. Bez względu na to, czy jestem otoczony innymi ludźmi, którzy skaczą, krzyczą i w uniesieniu się dobrze bawią, czy też, a być może jestem, tak jak Paweł i Sylas, w więzieniu. I moje okoliczności mi mówią, słuchaj, z czego ty się masz radować, chłopie? Zobacz, jesteś w więzieniu, zamknięty. Za co? Za to, że głosisz Słowo Boże, to teraz narzekaj do Boga. Mów mu, Boże, byłem ci wierny, służyłem tobie, a teraz muszę siedzieć w więzieniu? Nie. Apostoł Paweł i Sylas, którzy byli napełnieni Duchem, oni wielbili Boga tam w więzieniu. I każdy, ja wierzę w to głęboko, każdy, kto jest przepełniony Duchem Świętym, jest w stanie wielbić Pana bez względu na okoliczności. Bez względu na to, co się dzieje. I tak naprawdę, zobaczcie, Duch Święty potrafi się 12 prostych ludzi i po prostu tak napełnić ich życie, tak zmienić ich życie, że obrócili cały świat do góry nogami. Ci ludzie, którzy jeszcze przed chwilą chowali się gdzieś tam, bo bali się po śmierci Jezusa, gdzieś tam w górnej izbie zamknięci, ale gdy przyszedł Duch Święty, gdy ich napełnił, to po prostu ci ludzie za chwilę, ten Piotr, który wyparł się Jezusa i powiedział, nie, ja nie znam go.
Dziewczynka powiedziała, a to ty chodziłeś z Jezusem. Nie, skąd, ja nie znam żadnego Jezusa, o czym ty mówisz? Ten, który się bał i wypierał się Jezusa, za chwilę, po prostu gdy został napełniony Duchem Świętym, wyszedł i głosił Ewangelię, w Dziejach w drugim rozdziale czytamy o tym, że po prostu tysiące się nawracały, gdy zaczął głosić. Gdy stanął przed Sanhedrynem, to tak jakbyś stanął przed prezydentem, powiedzmy, i wszystkimi ministrami, wezwali się na posiedzenie Rady Ministrów, stajesz przed nimi i tak jak Piotr po prostu, to wy wyparliście się Jezusa, to wy zabiliście Jezusa. No, ja bym, liczyłbym się ze słowami, gdybym stanął przed takimi ludźmi, ale Paweł, Piotr po prostu był napełniony Duchem Świętym i efektem było to, że potrafił głosić z mocą. Wiecie, i to jest ważne, że musimy pamiętać o tym, że przede wszystkim potrzebujemy doświadczyć tego namaszczenia Duchem Świętym. Bo możemy być wierzącymi ludźmi, często mylimy napełnienie z chrztem Duchem Świętym, to nie są tożsame rzeczy. Chrzest Duchem Świętym jest czymś innym niż napełnienie, ale potrzebujemy tego napełnienia każdego dnia. Wiecie, i Koryntianie mieli bałagan w kwestii darów, w kwestii tego, jak Duch Święty działa. I nadużywali darów duchowych. Mało tego, byli, można powiedzieć, byli fanatykami darów. Ale po prostu koncentrowali się tylko na tym, żeby jak najwięcej tych darów doświadczać, odczuwać. Ale co robili z tymi darami? Zużywali je dla siebie, na swoje potrzeby. Zupełnie przekręcali to, do czego te dary zostały dane. Mało tego, z tych najmniej ważnych darów robili te najważniejsze. Nie? Czytamy cały rozdział poświęcony językom. Paweł wymienia jako jedno z ostatnich, jako taki, no okej, okay, no już tam na samym końcu mówi o tym języku. A oni, dla nich to było najważniejsze. Ja tak myślę, że może dlatego, że to jest najłatwiejszy do podrobienia dar. Ale nie idźmy tą drogą. Dlatego może trochę sobie tak uporządkujmy, nie? Ja wierzę w to głęboko, że Bóg w momencie, gdy się nawracam, On powołuje nas do tego, abyśmy szli za Nim, abyśmy służyli, abyśmy całe swoje życie jakby poświęcili temu, żeby iść za Nim i służyć Mu. Ale On nie chce, żebyśmy nie wiedzieli, jak to robić. Żebyśmy nie wiedzieli, w jaki sposób ja mam iść za Bogiem, w jaki sposób ja mam służyć Bogu. Dlatego On uzdalnia nas do tej służby, dając nam dary. I tak naprawdę myślę, że jednym z dzieł Ducha Świętego to jest to, żeby wprowadzić nas w te dary, żebyśmy nauczyli się, jak usługiwać tymi darami, które On dla nas ma. I tak naprawdę wierzę w to głęboko, że problem pojawia się, gdy całą swoją uwagę poświęcam na darach i przez to nie posługuję zgodnie z tym, jakim celem i w jakim celu te dary zostały mi dane. Bo w ogóle dary, to jest ciekawe, to jest słowo greckie, które mówi charizmata. To dlatego niektóre kościoły się nazywają charyzmatyczne. Charizmata. Ale to słowo charizmata wywodzi się ze słowa charis, czyli łaska. Czyli aż głupio powiedzieć, ale jestem charyzmatykiem. No bo misja łaski pochodzi od słowa charis, nie? Łaska. Ale tak, co to, dlaczego to o tym mówię? Bo to oznacza, że to jest coś, co wypływa z Bożej łaski. Te dary wypływają z Bożej łaski. To nie jest coś, co ja wypracowuję w sobie, co ja jakby w jakiś sposób wyuczam się. Bo jeżeli to byłoby coś wyuczonego, to już nie byłoby to darem. To byłoby czymś, czego się nauczyłem. A dar, jak sama nazwa wskazuje, otrzymałem. I dary są zdolnością, jaką Bóg daje przez swoją łaskę do tego, żebyśmy posługiwali w ciele Chrystusa. I to jest ważne. I skąd mamy te dary? Chrystus, który jest głową Kościoła, chce, żeby jego ciało, Kościół, był zdrowy. Dlatego daje dary Kościołowi takie, jak on potrzebuje. W 1 Koryntian 12, 18 jest powiedziane, że Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich, jak On chciał. Tak jak On chciał. On przez łaskę daje nam te dary, żebyśmy tymi darami posługiwali na rzecz ciała Chrystusa. To On ustanowił jednych apostołami, innych takimi, jeszcze innych takimi. To On to czyni. I tak naprawdę Duch Święty zna potrzeby każdego kościoła, wie, jakie są potrzeby w danym kościele, jakie dary potrzebne są, żeby ten kościół mógł wzrastać, żeby był zdrowy. I on robi to, żeby temu kościołowi dostarczyć tych darów. Tutaj na przykład moja żona, która przez wiele lat u nas w kościele prowadziła uwielbienie. I one wyglądały w ten sposób, że stała z przodu z gitarą, tak jak z Oriana. A to też jest niesamowite. Zobaczcie, ja tak od jakiegoś czasu mam przywilej też, żeby być we Wrocławiu raz na jakiś czas i widzę, jak Bóg używa tą kobietę i jak ją obdarowuje niesamowitymi darami. Ja, też to widzicie? Czyli coś w tym jest. W takim razie. Zobaczcie, nie było kogoś, kto mógłby prowadzić uwielbienie i Bóg dał takie pragnienie, dał dar Zorianie, żeby to zrobić. Było pianinko, to się uczyła grać na pianinie, żeby uwielbiać w kościele. Teraz wzięła gitarę, zaczęła się uczyć grać na gitarze, żeby śpiewać. I po prostu to jest niesamowite, że Bóg daje takie dary, bo widzi, jaka jest potrzeba w danym kościele. Ja pamiętam, jak właśnie moja żona, bardzo często to właśnie tak wyglądało, że stała z gitarą i śpiewała, ale modliła się przez cały czas, Boże, po prostu, żebyś dodaj nam jakiś uwielbiarzy, dodaj nam jeszcze zespół, dodaj nam kogoś, żeby mogła z kimś grać. Najpierw Bóg zbudził synów dwóch. Jeden na perkusji, drugi na gitarze. I zaczęła grać w towarzyszeniu synów. Ale zawsze jej pragnieniem było, żeby mieć jakiegoś, kogoś, kto będzie grał na klawiszach, na pianinie. No to Bóg już tak ją wysłuchał. Jeżeli potrzebujecie jakiś modlitw, żeby coś Bóg zrobił, to idźcie do niej, żeby się modliła o was, bo chyba działa. Ja się śmieję, że ja się modliłem o żonę i dlatego dostałem taką wspaniałą żonę. Ona się nie modliła o męża i dlatego ma to, co ma. No. W każdym razie modliła się, żeby Bóg poszedł. Wiecie, co się stało? Pewnego dnia Bóg przyprowadził pianistkę, profesor doktor habilitowany na świecie, która płyty też wydała, ale jakby tego było mało, to jeszcze przyprowadził ją z mężem, który przyniósł fortepian i teraz fortepian mamy w kościele. Jakby tego jeszcze mało, to jest jeszcze stroicielem i stroi nam ten fortepian. Także to już jest pełne takie full service. Także słuchajcie, jak potrzebujecie modlitwy, to... A jeszcze córka właśnie, 10-letnia, która też gra i
w ogóle... A syn na głośnik.
Nie, teraz już nie, ale ustawił na głośnik. W każdym razie, nie, ale to jest tak, jak tu jest 1 Koryntian 12, 11, że wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. To on chce, on widzi potrzeby w danym kościele i dlatego on te potrzeby, znając, wyposaży. Dla mnie to jest szczególnie istotne, bo ja mogę odpoczywać w tym. Ja nie muszę się zmagać i mówić, o Boże, ale to i tamto, no i widzisz, no. Nie, on wie lepiej. I tak naprawdę ja mogę mu zaufać, nie muszę narzekać, mówić, ale zobacz, ale w tamtym kościele mają tak rozwiniętą, taką i taką służbę. Ale może Duch Święty mówi, ale ja nie chcę, żebyś ty kopiował tamtą służbę, ja mam dla ciebie taką służbę i chcę cię wyposażyć do tej służby. Bo ja wiem, czego potrzebujesz. I ja dlatego to ci chcę zapewnić. I dlatego chcę działać w tym, co on ma dla mnie. I wiecie, i tak naprawdę musimy pamiętać, że my jako wierzący, każdy z nas, każdy, ma jakiś dar. I ja wierzę w to głęboko, że Bóg chce, żebyśmy tymi darami usługiwali w Kościele. Bo dary są dane po to, żeby usługiwać na potrzeby ciała Chrystusa. Znaczy, 1 Piotra 4,10 mówi, usługujcie drugim tym darem łaski, jaki co drugi, tylko ci powyżej 180 cm wzrostu otrzyma. Nie, tam jest powiedziane, jaki każdy otrzymał. Każdy. Każdy otrzymał jakiś dar. Tylko pytanie, czy ja usługuję tym darze. Tam, gdzie zostałem postawiony. Pomyśl o tym, że jeżeli Bóg cię postawił w jakimś kościele i dał ci jakiś dar, to chce, żebyś tym kościele, tym darem usługiwał. Żebyś był błogosławieństwem dla tego kościoła w tym miejscu, w którym... Chyba nie ma nic lepszego dla pastora, muszę wam powiedzieć. Tak. sorry, tak mówię z własnej perspektywy, jak to, gdy ktoś przychodzi i mówi, pastorze, ja chciałbym się zaangażować, chciałbym coś robić w Kościele. Co mogę robić? Chcę pomóc. Chcę coś robić.
Wow.
To jest coś wspaniałego. Tylko oczywiście odpowiedź, którą ja daję, no to nie jest taka satysfakcjonująca dla tych osób, które słuchają. Właśnie mówię, słuchaj, módlmy się o to, co Bóg chce, żebyś miał, żebyś robił, czy robiła. Bo nie, też nie ma nic gorszego, jak ktoś, kto usługuje w miejscu, do którego Bóg go nie powołał. Bo i on się będzie zmagał i nie będzie to ani jego błogosławiło, ani ludzi wokoło. A propos MOPA, to muszę powiedzieć o Tomku, gdy byliśmy w szkole biblijnej. O, dostanie ci się. Byliśmy w szkole biblijnej w Krakowie. Tomek był odpowiedzialny za właśnie, był, jak to się mówi, menadżerem powierzchni płaskich.
Tak z CV sobie.
Tak? Był konserwatorem i menadżerem, ale konserwatorem, menadżerem powierzchni płaskich. I miał taki czerwony kombinezonik. Do dzisiaj go pamiętam. I codziennie z tym kombinezonikiem.
Wiernie.
Renia pamięta, bo była też w biurze. Wiernie. I dla mnie to było niesamowite, bo wyobraźcie sobie, bo tam szkoła biblijna, gdy była wieczorami i jak było mokro na zewnątrz, to tam w łazience było taki linoleum. I jak tylko ktoś wszedł mokry, to od razu wszystko to było widać, mokry, miał mokre buty, to od razu wszystko było takie widać ślady, zwłaszcza jesienią czy zimą. A co robił Tomek? Wiernie, niewiernie. Brał tego mopa i... Za chwilę ktoś przechodzi i znowu ślady zostaje. Ktoś normalny to by się... Normalny. Ktoś inny to by się zdenerwował i by tym mopem błogosławił. Ale Tomek nie. On tego mopa brał i...
A co
sobie myślał, tego nie wiem.
Dobrze, będzie ujawnione na końcu.
Zamysły serca będą ujawnione, tak Stasiu? Tak mówię. Nie. Ale wiecie, dlatego nie ma nic lepszego, jak ktoś, kto usługuje w darze, który otrzymał i do którego Bóg go powołuje. Ja nie mówię, że to jest darem, żeby być menadżerem, bo...
To
właśnie, może...
Ja odkryłam ten dar, także
nawet
się
rozwija. A, rozwija się. Ale słuchajcie, ale to jest tak, że to też była służba jego, ale Bóg go obdarował, żeby móc tą służbę robić z radością, a nie z... Znaczy, tak mi się wydaje przynajmniej, bo jak go obserwowałem, to wydawało mi się, że zagryzał zęby.
Dobrze się... udawał.
Tak. Ale dlaczego o tym mówię? Właśnie się zastanawiam, po co ja o tym mówię. Nie, ale nie ma wierzącego, który by nie otrzymał przynajmniej jednego daru, który może usługiwać. A wiecie, ja wierzę w to, że dla nas też, dla naszego rozwoju takiego duchowego, dla naszego wzrastania w Panu, ważne jest, żeby w tych darach usługiwać. Bo jeżeli ja zakupuję swój dar i nie usługuję, nie robię w tym dar, to tak naprawdę sam się nie rozwijam. I nie mogę wzrastać tak, jak mógłbym wzrastać. 1 Koryntian 7,7 jest powiedziane, że wolałbym, by wszyscy byli jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, drugi inny. Dlatego odkryjmy te dary, które mamy, żeby usługiwać w tych darach. Albo w tym darze. Ale z drugiej strony też wierzę w to, że nie ma takiego wierzącego, który miałby wszystkie dary, które są. Bo co by to oznaczało? Że nie potrzebuje Kościoła. Sam jest samowystarczalny. Żeglarzem, sterem i okrętem i kapitanem i wszystkim. Nie, ale nie ma takich wierzących. Gdy czytamy 1 Koryntian 12 rozdział, gdy Paweł mówi o Kościele, o ciele Chrystusa, jak porównując je do takiego ciała naszego, to każdy element naszego ciała, każda komórka, każdy narząd, wszystko to jest tak zespolone z sobą, żeby to działało idealnie. Aż do pewnego momentu, gdy rano się budzę i myślę, i tam. Ale zapewniam was, kiedyś jest tak, każdy znajdzie się w takim wieku, w którym jak się rano obudzi, nic go nie będzie bolało, to powinien się zacząć zastanawiać, czy jeszcze żyje. Więc tak jest. Ale nasze ciała są tak skonstruowane, żeby to wszystko wspólnie działało. Jeżeli teraz moja wątroba by powiedziała, ja się buntuję, ja nie będę spełniać swoich działań. Ja nie będę usługiwać w tym, do czego zostałem stworzony. No to powoduje problem dla całego ciała. Dlatego ja wierzę w to, że każdy z nas jest jakby przed Bogiem odpowiedzialna za to, żeby usługiwać darami, które Bóg nam dał. I Kościół jest właśnie najlepszym miejscem, w którym ja mogę tymi darami usługiwać. I Kościół to jest miejsce, w którym Duch Święty wyposaża nas tak, jak On chce. I tak, jak On potrzebuje, tak, jak dany Kościół potrzebuje. Ale to oznacza też, że nie w każdym Kościele muszą być wszystkie dary, które czytamy w Biblii. Bo akurat może w danym Kościele jakiś dar nie jest potrzebny, bo ten w danej lokalizacji być może to nie jest akurat konieczne, ale to nie jest moją sprawą, żeby się mówić, a Boże, ale u nas brakuje tego. A ty myślisz, że ja nie wiem? Jakby była potrzeba, to by było. Wiecie, to tak oznacza, że nie we wszystkich pokoleniach wszystkie dary są. Ja na przykład wierzę w to, że nie ma daru takiego apostolstwa, takiego, jakie było dzisiaj już, takie jak było na początku. Że jest 12 apostołów, było 12 apostołów i 12 apostołów jest do końca. Przy tronie Baranka jest ta liczba zamknięta, jest też 12. I czasami spotykam ludzi, którzy podpisują się, piszą sobie, jestem apostołem tak i tak i nie. Ja kiedyś taki na Facebooku taki jeden apostoł pisał o sobie, że jestem apostołem takim i takim. Udostępniał swoje filmiki. Więc ja mu tak chciałem by taką szpilę mu włożyć, więc tylko napisałem, a przepraszam, a którego z 12 apostołów wyrzuciłeś, żeby zająć jego miejsce? No bo jest 12. Nie? Oczywiście jest, bo słowo apostoł oznacza słowo posłany. Są ci, którzy zostali posłani, żeby zwiastować, głosić. Ale jakby urząd apostoła to jest 12, zamknięta liczba. I moim zadaniem to nie jest to, żeby być kolejnym tam 13, 14 czy którymś tam apostołem, ale moim zadaniem jest usługiwanie w tych darach, które Bóg mi dał.
Macie. 12 jest Macie.
Ja powiedziałem, że nie chcę kogoś zastąpić. Wiesz, co ty?
Ale Judasza zastąpił.
O tym możemy porozmawiać, bo ja myślę, że Paweł, ale okej.
Okay.
No, na przykład. Ale okej, okay, dobra, ale jeżeli są dary, to skąd ja mogę wiedzieć, jakie są te dary? W jaki sposób mogę wiedzieć, jakie są moje dary? W jaki sposób mogę odkryć te dary? Przede wszystkim ćwicz się, wykorzystując każdą okazję. Co to oznacza? To oznacza, że wykorzystuj każdą okazję. Jeżeli widzisz jakąś potrzebę, widzisz coś, co można by zrobić, to nie przychodź do pastora i mów, pastorze, ja myślę, że powinniśmy zacząć robić to, to i to. Czyli domyślę, zrób to. Nie? Ale po prostu być może Bóg ci pokazał jakąś potrzebę, jakąś rzecz, która jest niezagospodarowana na przykład. Może podłogi są brudne w kościele. To zamiast przychodzić do pastora i mówić, pastorze, no podłogi są brudne, może byś wziął mopa i byś pojechał po tej podłodze. Nie? Nie, to może, jeżeli Bóg mi to pokazuje, to być może ja powinien wziąć tego mopa. Nie? Jak widzę papierek na podłodze, to nie będę szukał, ty Norbert, zobacz, papierek tutaj leży, mógłbyś go podnieść? No, ja wiem, że ty byś to zrobił od razu, nie? Ale po prostu schylę się, na ile mi kręgosłup pozwoli i wezmę to, podniosę. Ćwiczę się. Jeżeli, wiecie, bo to tak naprawdę najlepiej rozwijamy swoje dary i poznajemy je w akcji, w działaniu. Jeżeli myślę, że mam dar nauczania, no to powinienem studiować Słowo Boże, poznawać jak najwięcej, chodzić na ewangelizację, żeby jak najwięcej głosić i studiować, poznawać to Słowo, żeby mógł ten dar użyć.
Rozwijać
też. Mhm. Jeżeli myślę, że mam dar dawania, to powinienem się uczyć, jak być dobrym szafarzem tego, co mam. Żeby nie było tak, że po prostu o, mam dar dawania, wszystko rozdałem, a za chwilę już nie mam czego rozdać. Nie mam co dać. Bo wszystko poszło i sam po prostu jestem, no dajcie. Na pandę wtedy przychodzę i do tego, panda. Nie, nie wiem czy wy, ale ja nie widziałem żadnego sportowca, który by powiedział, nie, ja mam dar, ja nie muszę ćwiczyć, ja nie muszę trenować, ja jestem najlepszy. Nie? Ja takiego nie znam. No, jeszcze o nich nie czytałem w gazetach. Albo, dobra, no to jakiś muzyk, nie? Który, jak ja widzę czasami, jak ta Asia, 10-letnia, ona 2 godziny dziennie musi ćwiczyć na tym fortepianie. I ja tak sobie myślę, no, który muzyk powie, ja mam dar, ja nie muszę grać, ja nie muszę trenować, ja nie muszę ćwiczyć. Nie ma tak. Trzeba ćwiczyć. I tak samo z tym darem. Musimy rozwijać się, ćwiczyć się, wykorzystując te dary. Rozwijając te dary. Ale też ważne jest to, żeby być aktywnym w służbie dla Pana. Bo gdzie odkrywamy swoje dary? przez aktywność. Jestem aktywny w służbie. Zaczynam działać. Nie tylko myślę, a ja chyba mam dar, nie wiem, dar nauczania. A pewnie jak ja bym wyszedł i jak ja zacząłbym tutaj głosić, to ten knechciak to by sobie poszedł, mógłby mi rzemyki u sandałów tam wiązać tylko, nie? Na przykład. Czy jakkolwiek. Nie. Nie. Jeżeli myślisz, że tak jest, to ćwicz się w tym. Bądź aktywny. Działaj. Nawet jeżeli myślisz, że czegoś nie potrafisz. Jeżeli nie masz takiego... Spróbuj. Spróbuj. Bo może akurat się okaże, że Bóg ci daje ten dar. Bo pamiętajcie, że to jest dar, to jest coś, co otrzymuje z Bożej łaski. To nie jest tak, że... Ja powiem wam, to już niektórzy mnie znając, to już wiedzą o tym. Ja jestem w ogóle zdziwiony tym wszystkim, jak to Bóg robi. Ja, nie wiem, czy wiecie, ale tak naturalnie, tak... Ja panicznie boję się publicznych wystąpień. Naprawdę. Jak gdzieś na jakimś szkoleniu jestem w pracy, gdzieś tam w świecie, to po prostu, gdy trzeba stanąć przed tymi ludźmi na tym szkoleniu, to po prostu natychmiast się jakieś blokady, po prostu uciekam, nie chcę, po prostu... byle tylko nie to. Ale z drugiej strony Bóg w niesamowity sposób jakby sprawia, że mogę stanąć przed ludźmi i mówić. Ale gdy mówię o Bożu. Bo gdy mówię o jakichś takich rzeczach, to po prostu jestem ostatni, który chciałby coś mówić. Nie wiem. Ale to też Renia, która mnie poznała, ona zawsze mówi, że ja na początku byłem taki bardzo nieśmiały, taki skryty, zamknięty w sobie i tak dalej. Ale wiecie, Bóg, jeżeli daje ci jakiś dar, to on będzie ten dar sprawi, że to dzięki jego łasce będziesz w stanie robić to, co robisz. Pamiętam pastora Marka Tregera, który był misjonarzem w Krakowie, wtedy byliśmy w szkole biblijnej, to był człowiek właśnie taki Amerykanin, który zawsze był taki cichy, taki po prostu niepozorny, taki zamknięty w sobie, taki po prostu... Ale jak stawał za kazalnicą, to po prostu jak on wymiatał, to po prostu trzęsły się mury. Zresztą, słuchaj... Niektórzy go pamiętają. Po prostu ja tak patrzyłem na niego i mówię, jejku, jak to możliwe? Ale Bóg mnie uczy, że to jest tak, jeżeli ja daję ci jakiś dar, to ja cię wyposażam do tego, żeby w nim usługiwać. I tak naprawdę dlaczego tak ważne jest, żebyśmy byli aktywni w służbie? Bo być może on pokaże ci coś, o czym dzisiaj nie masz pojęcia. Być może nawet się nie zdajesz sprawy, że masz jakiś dar, który Bóg chce użyć w twoim życiu, bo siedzisz i nic nie chcesz robić. Jesteś takim, w takim kościele, traktujesz kościół jak restaurację i przychodzisz, siadasz do stolika, tutaj pastor jak kelner musi ci przynieść, przygotować i tu przynieść jedzenie, a ty jeszcze jak powiesz, no dobra, smakowało mi, dobra, to zapłacę, nie? Za to jedzenie. A jak mi nie smakowało, to wyjdę, trzasnę drzwiami, starajcie się lepiej. Nie? To nie o to chodzi. Tak kościół nie wygląda. I trzecia rzecz, która jest istotna w tym poznawaniu darów, skąd mogę wiedzieć, jakie są moje dary, bądź gotowy uczynić to, do czego On cię powoła. Cokolwiek to będzie. Bądź dostępny dla Pana. Jeżeli Bóg cię do czegoś powołuje, to po prostu, Boże, okej. Okay. Wydaje mi się, że ja się nie nadaję, nie potrafię, ale idę. Pójdę. Bo wierzę, że Ty możesz tego użyć. I tak naprawdę, gdy będziesz wiódł takie życie pełne poświęceń dla Pana, to wówczas doświadczysz to, czego On przygotował dla Ciebie. Ale tutaj tak, żeby nie było tak różowo i kolorowo, to chcę tylko jeszcze powiedzieć, może na zakończenie już, bo... Albo może nie. Zobaczymy. Może? Słuchajcie, są pewne dary, które Bóg dał pewnym ludziom, ale są też pewne przykazania, które Bóg dał wszystkim. O tym czasami zapominamy. Bo nam się wydaje, nie, ja nie muszę iść na... Ja nie muszę ewangelizować. Ja nie muszę mówić o Bogu nikomu, bo to jest tylko dla tych, którzy mają dar ewangelizowania. Nie. Bóg dał ten dar pewnym ludziom, tak, oczywiście. Niektórzy mają ten dar, jak patrzę na Stasia, jak z Marzenką jeżdżą gdzieś, ewangelizują wszędzie. Myślę, że Staś ma taki dar. I wiele innych osób. Ale w Dzieje 1.8 mówi, że każdy z nas jest odpowiedzialny za to, żeby dzielić się tym, co Bóg zrobił w naszym życiu. To nie jest tylko dla pewnych wybranych ludzi, ale każdy jest odpowiedzialny przed Bogiem, żeby to robić, żeby się dzielić tym. Dlaczego? Jeżeli, słuchajcie, jeżeli znalazłeś jakiegoś hydraulika dobrego, który ci świetnie wykonał swoją pracę, to co, nie polecisz go komuś innemu, kto akurat potrzebuje kogo? Pewnie, że tak. Jeżeli Bóg uczynił w twoim życiu coś wspaniałego, to czemu tego nie chcesz powiedzieć innym? Być może oni też mogliby tego doświadczyć. Nie? Usługiwanie. Bóg daje niektórym ludziom taki specjalny dar tego, żeby usługiwać innym w taki szczególny sposób, ale też Bóg dał takie przykazanie, Galacjan 5:13, żeby służyć co jedni drugim. Żeby być dostępnym dla siebie. Że przychodzi mój brat i potrzebuje coś, to ja nie powiem, a idź do kogoś, kto ma dar usługiwania, zapomnij. Nie o to chodzi. Dawanie. To jest tak, że niektórzy mają taki szczególny dar do tego, żeby takiego dawania, ale 2 Koryntian 9:7 mówi, że każdy z nas ma mieć takie serce szczodre, nieskąpe, żeby być takim gotowym. I tu nie chodzi o pieniądze, tylko bo czasami my myślimy, dawanie to od razu chcą ode mnie wyrwać jakieś pieniądze. Nie, nie. Tu chodzi o wszystkie rzeczy. Mój czas, moje dary, moja energia, no cokolwiek. Być dostępnym dla innych. Nauczanie, a to od nauczania to jest tylko pastor, może starsi, inni, ja. Nie. Biblia mówi w Mateusza 28:19, że my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni o tym, żeby głosić tą dobrą nowinę, to, co Bóg włożył w nasze serca, to, co zrobi. I tak dalej, i tak dalej. Wszyscy otrzymali polecenia czynienia pewnego rodzaju usług, ale też niektórzy z nas otrzymali szczególne dary, żeby takich, w tych rzeczach usługiwać. I to myślę, że jest bardzo. Ale to bardzo ważne. No dobra, zakończymy. Może jak będzie czas, to rozwiniemy temat. To tyle, jeśli chodzi o te dary, co dzisiaj chciałem z wami rozmawiać. I zobaczcie, gdy czytacie list do Koryntian, to zobaczcie, jak bardzo ważne jest to, żeby tych darach, które otrzymaliśmy, które Bóg ma dla każdego z nas, żeby usługiwać, trwać, bo to jest dla naszego dobra też. Bo wtedy możemy żyć tą pełnią życia, pełnią radości życia. No. I pomódlmy się na zakończenie. Panie, tak dziękuję Ci za ten czas, za to, co masz dla nas i prosimy Cię, abyś błogosławił nas i pozwalał nam odkrywać nasze dary, usługiwać w tych darach i działać w tym, co Ty dla nas przygotowałeś. Dlatego, Panie, prosimy Cię o to w tym świętym imieniu. Amen. Amen.